Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o jednym z najwybitniejszych polskich hierarchów XX wieku, o księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, żyjącym w latach 1904-1977. Postać wybitna i postać znana radiosłuchaczom, wielokrotnie przywoływana na falach Radia Maryja, ale nie dość zawsze opowiadać o tak wspaniałych postaciach, jakim był ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. I porozmawiam o tej postaci z autorem książki Defensor Eklezji, arcybiskup Antoni Baraniak, z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Witam serdecznie, księże doktorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam Państwa.
Księże doktorze, zanim przejdziemy do tematu księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, warto wspomnieć o tym i przywołać, że wczoraj minęła rocznica, kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wydarzenie, które, no, można powiedzieć, wywołało, jak to określano w latach 80., wojnę polsko-jaruzelską, kiedy komuniści bezpośrednio w sposób tak jawny w latach 80. skierowali się przeciwko polskiemu narodowi. Jak ksiądz obecnie po latach ocenia, no nie tyle pytam o sam stan wojenny, bo tutaj ocena zapewne będzie jednoznacznie negatywna, natomiast jak ksiądz ocenia rozliczenie stanu wojennego w III Rzeczpospolitej?
Stan wojenny nie został rozliczony. Do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę nic o sprawie chociażby księdza Jerzego Popiełuszki, księży zamordowanych przez komunistów w 1989 roku i wielu innych ofiarach, których naliczono ponad setkę w latach 1981-89. Generał Jaruzelski, Kiszczak do końca życia mieli się dobrze w tej III Rzeczpospolitej, więc trudno mówić tutaj o jakimś rozliczeniu. Jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi też o historyków, żeby całościowo stan wojenny opisać, on w sensie globalnym jakoś jest obecny w literaturze, ale trzeba się pochylić teraz nad badaniami regionalnymi, bo tam też wiele ciekawych wątków można odnaleźć, więc do zrobienia jest jeszcze dużo. Najważniejsze, że przynajmniej w ostatnich latach doceniono jakoś tych, którzy byli represjonowani w stanie wojennym, internowanych, więzionych z dekretu o stanie wojennym, że jakoś ich przywołano ich imiona także w społecznościach lokalnych, że nie są już tacy anonimowi, też przez takie zwykłe ludzkie docenienie, jakimi są, nie wiem, państwowe ordery, czy chociażby Krzyż Wolności, Solidarności, dodatki kombatanckie. To jest sprawiedliwe, bo jeżeli przez wiele lat III RP, SBC, milicja, Ludowe Wojsko otrzymywało wysokie emerytury, można powiedzieć, śmiejąc się w twarz tych, których prześladowali w czasie stanu wojennego, no to chociaż taka skromna rekompensata jest jak najbardziej na miejscu. Więc oceniam źle, nie rozliczono stanu wojennego. Myślę, że jeszcze wiele w tym względzie jest przed nami do zrobienia.
3 października tego roku zmarł Jerzy Urban, postać, która, no, można powiedzieć, antyzasłużyła się w latach 80. Człowiek, który był odpowiedzialny za zorganizowanie, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, hejtu, między innymi wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Jak to się stało, proszę księdza, że w ostatnich latach odbiór postaci Jerzego Urbana, szczególnie niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, przez część młodego pokolenia Polaków, był zgoła odmienny, nie jako propagandzistę komunistycznego, jako człowieka, który wywoływał obrzydliwą nagonkę przeciwko Kościołowi katolickiemu, ale jako zabawnego, antyklerykalnego starszego pana. Dlaczego tak się stało i dlaczego odbiór takich postaci jak Urban jest taki, a nie inny?
Dlatego, że został uwiarygodniony przez cały establishment III Rzeczpospolitej, który twierdzi, że oni się nie dogadywali przy okrągłym stole. No, postać Urbana jest najlepszym przykładem tego, że jednak się dogadano i tych szczegółów tego dogadania pewnie jeszcze długo, długo nie poznamy, przynajmniej aż wszyscy ci, którzy w tej operacji brali udział, jeszcze żyją. I ta operacja polegała właśnie na tym, że tak karykaturalne postacie jak Urban jest znacznie negatywnie oceniane w latach 80., bo przecież to powiedzenie, że był Goebbelsem stanu wojennego, no nie wzięło się znikąd. On już tak był nazywany też w prasie podziemnej, był przedmiotem wielu kpin satyrycznych też, docinek, więc rzeczywiście postać znienawidzona przez Polaków, cynik, kłamca. I on stał się dla niektórych środowisk, tak jak pan redaktor wspomniał, jednym z autorytetów. Więc to jest całe to przekleństwo III Rzeczpospolitej, to pomieszanie pojęć wartości moralnych, to robienie z okupantów Polski, zdrajców, bohaterów, a tych, pomijanie tych, którzy rzeczywiście o tą wolność się dopominali. To jest troszeczkę odpowiedź też na to pierwsze pytanie, no bo Urban jest klasycznym przykładem tego, co zrobiono ze stanem wojennym w III Rzeczpospolitej. No i też myślę, że pogrzeb był takim ważnym momentem w historii tego człowieka, nie tylko dlatego, że stanął przed Trybunałem Boga i tam go czeka sprawiedliwy osąd, a nie pienia zachwytu establishmentu III Rzeczpospolitej, czy tam saloników jakichkolwiek, ale ten pogrzeb pokazał, kto płakał po Urbanie. I myślę, że ludzie, którzy nieraz się wahali, bo znam takich, którzy się wahali, jeżeli chodzi o ocenę takich postaci jak nie wiem, jak Kwaśniewski, wszyscy ci postkomuniści, jak Michnik, całe środowisko Gazety Wyborczej, no to już teraz myślę, mieli po raz kolejny okazję przejrzenia na oczy, kim oni są, kto jest dla nich ważny. I pod tym względem to było jakieś wydarzenie, które kolejny raz pokazało, co się dokonało tak naprawdę w III Rzeczpospolitej, kto tutaj rozdawał karty i kto tak dzisiaj się piekli, że ten układ jakoś udało się przerwać. Na ile można go było przerwać, no bo on w pewnych środowiskach i w pewnych przestrzeniach ciągle funkcjonuje.
Na szczęście w historii Polski w XX wieku nie tylko były takie postaci jak Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak czy Jerzy Urban, ale były także takie postaci jak ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. Ksiądz doktor jest historykiem, salezjaninem. Salezjaninem był również ksiądz Antoni Baraniak. I podtytuł księdza pracy to brzmi Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego. Jak ta duchowość salezjańska, formacja salezjańska wyglądała w życiu księdza Antoniego Baraniaka i w jaki sposób ona była widoczna później?
Ta salezjańskość była dla niego zupełnie fundamentalną rzeczywistością, bo większość swojego życia był związany ze zgromadzeniem salezjańskim. Przypomnijmy, że w 1917 roku stał się uczniem salezjańskiego gimnazjum w Oświęcimiu w zakładzie księdza Bosko. To był macierzysty zakład salezjański na ziemiach polskich. Szkoła, która już wówczas cieszyła się wielką popularnością, zwłaszcza na ziemiach polskich, znajdujących się przecież jeszcze w czasie wojny pod zaborami austro-węgierskim, w Austro-Węgrzech i w Prusach. Tam przybywało wielu młodych ludzi, bo szkoła salezjańska była nazywana kuźnią polskości, ale też kuźnią powołań. Rzeczywiście bardzo wielu wychowanków obierało życie zakonne czy kapłańskie, będąc absolwentami tej placówki. I tak się stało też w przypadku Antoniego Baraniaka, który w 1920 roku wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Kleczy Dolnej i odtąd się rozpoczyna jego więź ze zgromadzeniem, która trwała aż do końca życia. Formalnie przestał być członkiem zgromadzenia salezjańskiego w lipcu 1951 roku, kiedy przyjął sakrę biskupią, bo wówczas przeszedł do duchowieństwa diecezji gnieźnieńskiej, bo został sufraganem gnieźnieńskim. Jego biskupstwo było przez kardynała prymasa Wyszyńskiego pomyślane jako służba na rzecz kościoła na ziemiach odzyskanych. Przypomnę, że do momentu ustanowienia biskupstw na tych terenach ziem północnych i zachodnich, no ordynariuszem tych terenów był prymas Polski, więc on chciał mieć u swojego boku właśnie biskupa pomocniczego Antoniego Baraniaka, swojego byłego sekretarza, kapelana, który po wojnie towarzyszył kardynałowi Chlądowi z kolei, kiedy ta administracja kościelna na ziemiach zachodnich była budowana. Ale wracajmy do salezjańskości. Po 1951 roku przestał być formalnie członkiem zgromadzenia, ale utrzymywał bardzo żywe relacje z Salezjanami, z całą rodziną salezjańską. Można by powiedzieć, że wyróżniał się w tym względzie na tle także innych biskupów, którzy wywodzili się z rodzin zakonnych. Ja już troszkę lat pracuję jako historyk. Nie spotkałem się nigdy z żadnym hierarchą, który tak bardzo mocno byłby wieloma więziami związany ze swoim macierzystym zgromadzeniem. I to się również przekładało, i tutaj odpowiedź na pytanie pana redaktora, to się także przekładało na styl sprawowania jego posługi w archidiecezji poznańskiej, w której kładł duży nacisk na pracę z młodzieżą, zwłaszcza z ministrantami. On wiedział, że jeżeli nie będzie ministrantów, jeśli nie będzie formacji tej grupy młodych chłopców i młodzieńców, to nie będzie powołań. I dlatego tak wielką wagę do tej formacji przykładał, przez co, dodajmy, był nierozumiany przez księży. Księży wychowanych w zupełnie innym stylu, to musiało być dla nich rzeczywiście trudne, bo to już był drugi salezjanin na tronie arcybiskupstwa poznańskiego. Pierwszym był kardynał August Chląd, prymas Polski, no i potem jego najbliższy współpracownik, właśnie ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. Więc te więzy były różne. Dodajmy, w czasach komunistycznych ksiądz arcybiskup Baraniak był de facto taką linią łączącą nasze zgromadzenie, całą rodzinę zresztą salezjańską, z przełożonymi na zachodzie. Były ograniczone możliwości kontaktów, a Baraniak wziął na siebie ten ciężar już jako biskup kontaktów z przełożonymi Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, niejako reprezentowania rodziny salezjańskiej z Polski właśnie na zewnątrz, w tych kontaktach z władzami kościelnymi. To się przekładało chociażby na jego zaangażowanie w różnego rodzaju procesy beatyfikacyjne członków rodziny salezjańskiej, ale też w akcję, która jest znana już dzisiaj z historii w sensie ogólnym, ale wciąż musimy doprecyzowywać, którzy biskupi brali w niej udział, mianowicie w akcji święcenia, tajnych święceń udzielanych księżom z Czechosłowacji. To była próba wspierania kościoła, który musiał działać w podziemiu, i ksiądz arcybiskup brał w tym udział. On wyświęcił kilku salezjanów, ja do niektórych dotarłem, więc to jest rzeczywiście taki mało znany wątek takiego relacji. Tak jak mówiłem, do końca życia utrzymywał na tyle bliskie relacje, że zawsze każde wakacje spędzał z gronem zaprzyjaźnionych współbraci, z którymi odbywał studia, z którymi się przyjaźnił. Głównie jeździli do Krynicy Górskiej, bo klimat bardzo sprzyjał księdzu arcybiskupowi w jego rekonwalescencji, bo on nigdy nie powrócił do zdrowia po wyjściu z więzienia na Rakowieckiej. I to, można powiedzieć, był jeden wielki cud. Komuniści zgodzili się na to, żeby on został metropolitą poznańskim, bo byli przekonani o tym, że on umrze. Stan jego zdrowia był katastrofalny. Od momentu, kiedy odszedł z tego miejsca kaźni, został uwolniony, ale też nie od razu, bo jeszcze pamiętamy, że musiał przebywać w miejscach odosobienia, w marszałkach i potem w klinice. Do końca życia zmagał się z wieloma schorzeniami, regularnie korzystał właśnie z tych kuracji w klinicy, żeby móc funkcjonować. To był wielki cud. A salezjanie też brali udział w tej całej akcji ratowania mu zdrowia. Myślę, że dla części z Państwa ciekawą opowieścią będzie to, w jaki sposób salezjanie w marszałkach, pomimo zakazów, bo ksiądz arcybiskup nie mógł opuszczać naszego domu zakonnego, nie mógł sprawować żadnych funkcji, z nikim się spotykać. Pomimo tych zakazów rozpoczęli batalię o jego życie. Sprowadzali potajemnie lekarzy, organizowali mu całą rekonwalescencję, więc to są takie wątki mało znane, które właśnie pokazują te niezwykłe więzi, które arcybiskupa Baraniaka łączyły z macierzystym zgromadzeniem salezjańskim.
No właśnie wspomniał ksiądz doktor o tym chyba najbardziej heroicznym okresie życia księdza biskupa wówczas Baraniaka. Myślę tutaj o wydarzeniach, które nastąpiły końcem września 1953 roku, kiedy został aresztowany. Zatrzymany został wówczas także ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Ksiądz prymas zresztą w swoich zapiskach więziennych, szczególnie w tych pierwszych takich notatkach, często przywołuje postać księdza biskupa Baraniaka. Nie wiedział, co się z nim dzieje przez pewien czas. Natomiast jakkolwiek ksiądz prymas znajdował się w bardzo trudnych warunkach odosobnienia, to księdza biskupa Baraniaka umieszczono w areszcie śledczym na Mokotowie, gdzie był brutalnie przesłuchiwany i torturowany.
Tak, no to była zasadnicza różnica. Oczywiście ksiądz arcybiskup Baraniak został uwięziony w związku z zatrzymaniem księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w nocy z 25 na 26 września 1953 roku. No ale właśnie, Baraniak trafia na Rakowiecką, jest tam przesłuchiwany przynajmniej 145 razy, bo tylu protokołów możemy się dzisiaj doszukać w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Był na pewno torturowany fizycznie, psychicznie. Wszystko po to, żeby wymusić na nim takie zeznania, które mogłyby spowodować, że komuniści wytoczą proces pokazowy księdzu prymasowi. Proces podobny do tych, jakie wytaczano hierarchom kościołów w innych krajach, które Europy Środkowo-Wschodniej, które znalazły się pod sowiecką kuratelą po wojnie. Nie udało się, bo ksiądz arcybiskup był rzeczywiście w tym względzie kapłanem niezłomnym, pozostał wierny przede wszystkim Panu Bogu, Kościołowi. Zachowało się trochę świadectw, które mówią, jak wielkie wrażenie na współwięźniach robiła jego postawa, jak bardzo byli umocnieni właśnie tym heroizmem młodego jeszcze wówczas biskupa. Rzeczywiście jest tak, jak mówi pan redaktor, że ksiądz prymas dość późno, bo w zasadzie w Komańczą dopiero dowiedział się o tym, że tej feralnej nocy został uwięziony arcybiskup Baraniak i dopiero w Komańczy zaczęły do niego docierać różnego rodzaju też szczątkowe właśnie informacje o tej niezwykłej postawie księdza arcybiskupa, wówczas biskupa jeszcze, przepraszam, sufragana Gnieźnieńskiego na więzieniu na Rakowieckiej. I dopiero w Komańczy, kiedy też biskup Baraniak przebywał już w Krynicy, mogło dojść do nawiązania korespondencyjnych kontaktów. Oni się dopiero de facto zobaczyli 1 listopada 1956 roku w Warszawie, już po ostatecznym uwolnieniu. No ale w tej korespondencji też wiele mogli sobie wówczas wyjaśnić. Ksiądz prymas bardzo liczył na to, że jednak na Miodowej ksiądz Baraniak pozostał, że to on będzie czuwał nad dokumentacją i w ogóle nad polskim kościołem w tych trudnych latach, kiedy go nie ma. Okazało się, że no niestety rzeczywistość była zgoła inna, że wielu biskupów ugięło się pod tym pręgierzem represji komunistycznych. Zresztą sam prymas mówił, że w tamtych feralnych dniach bronił mnie tylko pies i Niemiec. Mówił tutaj o psie, który w Namiodowej rzucił się na ubeków, i o księdzu infuacie Adalbercie Zinku, Wojciechu Zinku, który był administratorem archidiecezji warmińsko-mazurskiej, który z wielką odwagą bronił prymasa i księdza Baraniaka, bo wiedział, że obaj są aresztowani, i za to też trafił na Rakowiecką. Zresztą w dokumentach znajdziemy ciekawe wątki, które mówią o tym, że Baraniak z Zinkiem porozumiewali się łaciną, rozmawiali płynnie obaj w tym języku kościoła, przez co komuniści nie bardzo wiedzieli, o czym rozmawiają, bo nie mogli rozszyfrować tego języka i tych ich dialogów. No, ale wracając do wątków salezjańskich, ja w samej książce odnośnie tortur i więzienia księdza arcybiskupa nie skupiałem się na tym, bo to zostało dotychczas najbardziej rozpoznane już przez historyków i opisane. Dość w tym miejscu wspomnieć dwa opasłe tomy wsteczki na Barazdniaka autorstwa księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ale starałem się pokazać właśnie różne salezjańskie wątki, które się w tym okresie pojawiają. Przede wszystkim całą akcję modlitewną zorganizowaną przez rodzinę salezjańską w intencji arcybiskupa. On miał takie wizje w więzieniu, kiedy było mu bardzo ciężko i kilka razy o tym opowiedział już po uwolnieniu, że kiedy rzeczywiście nie miał już siły, miał wizję obrazu Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, patronki naszego zgromadzenia, albo Matki Boskiej Czerwińskiej, tam gdzie salezjanie mieli wówczas nowicjat, i widział młodych młodzieńców i kleryków, którzy modlą się w jego intencji, i to go podnosiło na duchu. No później okazało się, że to nie był, że to była rzeczywista wizja, że to była rzeczywistość, że cała salezjańska Polska modliła się za niego, i potem cała salezjańska Polska witała go transparentami z napisem Defensor Ecclesiae, obrońca Kościoła, dlatego taki tytuł książki. To nie jest żaden mój jakiś oryginalny pomysł, ale właśnie po uwolnieniu ksiądz Baraniak odbył triumfalną pielgrzymkę po największych wspólnotach, zakładach, parafiach salezjańskich, żeby podziękować, kiedy się zorientował, jak mocno wszyscy się za niego modlili, żeby podziękować rodzinie salezjańskiej, i właśnie w wielu miejscach witano go takimi transparentami. Wszyscy byli przekonani o tym, że jest męczennikiem, że jest wielkim świadkiem wiary, który potrafił dać odpór komunistom.
A w latach 60. ksiądz arcybiskup Baraniak był także jednym z ojców Soboru Watykańskiego II.
Był jednym z ojców Soboru, mało tego, uczestniczył we wszystkich sesjach jako jeden z niewielu biskupów, co też jest ciekawym wątkiem, jak kiedyś w przyszłości chcę się zająć samą aktywnością soborową księdza arcybiskupa, bo ona też ma wiele wątków mało znanych. Komuniści, wydaje mi się, czuli jednak do niego respekt za to wszystko, co mu zrobili na Rakowieckiej. No czasy się zmieniały, jakieś tam być może wyrzuty sumienia w ich sercach się pojawiały, bo uczestnictwo księdza arcybiskupa we wszystkich sesjach nie jest zrozumiałe w kluczu tego, jakie problemy stwarzano innym biskupom, a on też pokorny nie był, ponieważ kilkukrotnie na auli soborowej wypowiadał się w obronie tych, którzy pozostali za tak zwaną żelazną kurtyną, opowiadał się za katolików prześladowanych w krajach komunistycznych, pytał się, dlaczego nie ma biskupów z tych krajów, odsłaniał taką wystawę w kościele jezuitów w Rzymie, Kościół Milczenia, nawiązywał relacje z znanymi mu jeszcze z okresu okupacji, kiedy przecież stał wiernie przy kardynale Chlądzie na wychodźstwie z członkami rządu polskiego na uchodźstwie, z wieloma działaczami społeczno narodowymi, którzy pozostali po wojnie na emigracji, więc można powiedzieć, że był pod ciągłym nadzorem, i widzieli komuniści, że on, że tak powiemy, z tymi swoimi kontaktami, sympatiami w ogóle się nie ukrywa, a jednak pozwalali mu rzeczywiście brać udział w tych sesjach soborowych. Myślę, że coś może być na rzeczy z tych ich wyrzutów sumienia, chociaż trudno powiedzieć, czy oni jakieś sumienie mieli, ale przyjmijmy, że tak.
Księże doktorze, ostatnia audycja tegoroczna, spotkamy się znowu, ponieważ 7 stycznia już przyszłego roku 2023 na Jasnej Górze odbędzie się jubileuszowa 15. patriotyczna pielgrzymka kibiców, w trakcie której złożone zostanie na Jasnej Górze, w tym narodowym sanktuarium, serce dla Inki jako dar polskich kibiców. Porozmawiamy szczegółowo o tym wydarzeniu w kolejnej audycji Głos z Krakowa, tej ostatniej tegorocznej, ale dosłownie w 2 minuty spróbujmy jeszcze zaprosić radiosłuchaczy do uczestnictwa w tym wydarzeniu 7 stycznia na Jasnej Górze.
Środowisko Radia Maryja od początku, od pierwszej pielgrzymki wspierało tą inicjatywę, z której niektórzy się śmiali, a dzisiaj jest kilka tysięcy młodych ludzi, kibiców, którzy chcą rozpocząć rok z Matką Bożą. I właśnie dlatego, że już jest 15. edycja, chcemy z kolei ofiarować na Jasnej Górze serce dla Inki. Przypomnę, że to jest serce zrobione z darów, ze złomu jubilerskiego, w którym jest ziemia z grobu, na tym siedzi główny. Tych serc jest już w Polsce kilkanaście, jedno na Wileńszczyźnie. One także powstały z Państwa darów, i serdecznie zapraszam, że jeżeli komuś jeszcze jakieś takie walające się srebrne czy złote jubilerski złom pozostał, można na mój adres przesłać, ulica Świętego Jana Bosko 1, 64 920 Piła i włączyć się w tą piękną akcję. W tym roku będziemy 4 serca odsłaniali. Na Jasnej Górze, w ołtarzu bursztynowym, kościele Świętej Brygidy, w Szkole Salezjańskiej w Toruniu i w Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Także zapowiada się niezwykle bogate wydarzenia rok. Zapraszam Państwa do włączenia się w tę inicjatywę.
I jeszcze raz ponówmy apel, jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę inicjatywę przesłaniem złomu jubilerskiego. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, ulica Świętego Jana Bosko 1. I jaki kod pocztowy, księże doktorze?
64920 Piła.
64920 Piła. O inicjatywie Serc dla Inki, a szczególnie o tej pielgrzymce, 15. pielgrzymce kibiców na Jasną Górę, porozmawiamy jeszcze z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. 28 grudnia będzie to ostatnia tegoroczna audycja Głos z Krakowa, a tymczasem dziękuję serdecznie za rozmowę. Kłaniam się radiosłuchaczom, kłaniam się księdzu doktorowi. Słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.